zgodzie z naturą.
Augustów jest to wyjątkowe miejsce na ziemi, otoczone jeziorami i przede wszystkim lasami. I to one nadają mu charakter z jednej strony dzikiego i nieodkrytego, a z drugiej strony cichego i ukrytego wśród 200-letnich sosen. My w zgodzie z naturą wybraliśmy się na spacer jedną z wielu ścieżek edukacyjnych wokół miasta na ścieżkę Dąbek, by poznać historię okolicznych zarośli. Na wędrówkę zabrał nas Karol Chodkiewicz z Nadleśnictwa Augustów.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Zwiedzamy lasy położone w zasadzie w granicach miasta. Jest ich bardzo dużo, kilka tysięcy hektarów. I weszliśmy właśnie na ścieżkę edukacyjną Dąbek, tuż przy biurowcu Nadleśnictwa i koło hotelu Salas. I pierwszy widok, jaki nam się w oczy rzucił, to taka kwintesencja, wzorzec augustowskiego krajobrazu. Piękna sosna. Sosna o pierśnicy gdzieś 60, może więcej centymetrów, 30 metrów wysokości, oczyszczona z gałęzi do wysokości 20 metrów, z piękną, rozłożystą koroną. To jest taki element, który w zasadzie można zauważyć prawie z każdego miejsca w mieście. Czy jesteśmy na Borkach, na Barakach, czy na Lipowcu, czy w okolicy cmentarza, szpitala, na ulicy Partyzantów. Jak się rozejrzymy szerzej, gdzieś tam w krajobrazie zauważymy taką sosnę. Wydaje mi się, że jest bardzo istotne dla zachowania tożsamości Augustowa, żeby te elementy w krajobrazie były. No ale jest pewien problem z dbaniem, one. Te sosny się starzeją.
No właśnie, ile ona może mieć lat?
Ta sosna, no prawdopodobnie powyżej 200, czyli ona pamięta tutaj początki pierwszego regularnego leśnictwa rządowego Augustów, które powstało w roku 1824 i być może już pochodzi z ręki leśnika, z odnowienia, jeżeli nie całkowicie sztucznego, to kontrolowanego przez leśnika, czyli skontrolowanego samosiewu.
No bo jest idealna. Prosta?
Jest idealna, ale drzewa, tak jak wszystkie organizmy żywe, dochodzą kresu swego istnienia. Starzeją się i w końcu umierają. O ile są w stanie technicznie doskonałym przez pewien czas, to on się kończy i te drzwi już pewnością nie są. Te 200-letnie sosny i starsze, których jest mnóstwo w okolicy, stają się już po troszku niebezpieczne. Ubywa ich. Czasem zapobiegawczo wycinamy, żeby do nieszczęść nie dochodziło.
Augustów jest takim dość ciekawym miejscem, bo gdziekolwiek nie staniemy i się obejrzymy, zobaczymy las. Pomijając, że tak naprawdę jesteśmy 200 metrów od dość ruchliwej ulicy, a jesteśmy prawie w środku lasu.
Tak, no to jest wielki walor. Myślę, że ogromne znaczenie ma dla atrakcyjności turystycznej Augustowa, ale także dla komfortu życia mieszkańców, no bo mamy to czyste powietrze, mamy te wychwytywacze pyłów, no i tą zieleń, na której wzrok odpoczywa. Sosna augustowska to jest specjalny kot wyróżniony przez botaników. Ona charakteryzuje się równą, ale niezbyt grubą swoistością przyrostów rocznych. Ładnie się oczyszcza, właśnie jest zgonna i jakość techniczna tego drewna jest optymalna z punktu widzenia technicznego wykorzystania tego drewna.
Wchodzimy na ścieżkę edukacyjną Dąbek. Jest to jedna z wielu ścieżek edukacyjnych w naszych lasach.
Tak, aktualnie mamy 4 ścieżki edukacyjne. Ta jest położona najbliżej biura. O, i właśnie, jesteśmy w miejscu, które też jest w pewien sposób upamiętnione. Jest to tak zwane gniazdo. Powstałe w wyniku rębni gniazdowej, czyli nieduża powierzchnia, gdzie usunięto starodrzew. Odnowienie tego gniazda odbywało się przez wolontariuszy z różnych grup. I pod tym dębowym słupkiem, który tutaj widzimy, zakopana jest kapsuła czasu.
Co nas czeka na ścieżce Dąbek?
Ona ma wiele stacji, na których znajdują się plansze informacyjne, bądź tak zwane światowidy. To też pewien przekaz informacyjny. To będzie już druga stacja, bo pierwsza znajdowała się tu przy biurze. Pójdźmy w las. I tutaj jest takie miejsce piknikowe, miejsce przystosowane do palenia ognisk.
A po co powstała ta ścieżka?
Do zajęć edukacyjnych, które prowadzimy w sposób przez nas kontrolowany, w zasadzie ścieżek edukacyjnych nie potrzebujemy, bo wystarczy fragment lasu i przygotowany dobrze edukator, który potrafi dużo o tym lesie powiedzieć, dużo informacji przekazać. Natomiast ścieżki edukacyjne są po to, żebyście Państwo wszyscy mogli indywidualnie tą wiedzę przyrodniczo-leśną zdobywać. Ciągi takich stacji na przestrzeni kilkuset metrów, czasem kilku kilometrów, zawierają takie miejsca postojowe z tablicami informacyjnymi, gdzie jest takie w pigułce przekazane kompendium wiedzy dotyczącej czy to danego miejsca, czy jakiegoś zjawiska, które możemy tutaj obserwować. Tutaj mamy akurat opis warstwowej budowy lasu, który też możemy obserwować, bo akurat mamy dwupiętrowy drzewostan.
A ile ogólnie jest ścieżek edukacyjnych w naszych lasach augustowskich?
W tej chwili oprócz tej ścieżki Dąbek mamy ścieżkę Bargla w leśnictwie Bargłów w uroczysku Karpa. Ona w zasadzie dedykowana głównie szkole podstawowej w Bargłowie i szkole w Tajnie Starym. Najstarszą naszą ścieżką jest ścieżka edukacyjna do pomnika leśników, prowadząca od nieistniejącego już dzisiaj ośrodka edukacyjnego przy plebanii w Studzienicznej do pomnika leśników, częściowo taką kładką przez szuwary księżego Stawku, również z platformą widokową. Mamy ścieżkę edukacyjną pomniki przyrody, która prowadzi do najgrubszej w Puszczy Augustowskiej sosny, tak zwanej grubej sosny pod Białobrzegami, oraz do zbiorowego pomnika przyrody złożonego z 30 modrzewi, takich monumentalnych, potężnych. I w najbliższym czasie odnowimy ścieżkę edukacyjną Kozi Rynek w rezerwacie Kozi Rynek.
Jak się mówi Augustów, to nasuwają się dwa skojarzenia, jeziora i lasy. Z lasem zresztą jest też związana jedna z legend powstania miasta, gdzie król Zygmunt August zabłądził podczas polowania w Puszczy Augustowskiej i w miejscu chaty rybaka, którym się zaopiekował, powstało miasto. Czyli Augustów i las to jest jedność, można powiedzieć.
Tak, no takie proste skojarzenie. Ja zawsze powtarzam ludziom taką swoją obserwację. W powiecie ełckim jest pewnie pięciokrotnie więcej jezior niż w powiecie augustowskim, natomiast zainteresowanie turystyczne nie jest tak duże. Tam nie ma puszczy. Natomiast tu jest Puszcza Augustowska, która tworzy klimat, daje krajobraz. O, proszę bardzo. Mamy ślady bytności zwierząt prawie w mieście. No i mieliśmy borsuka tutaj. Odeszliśmy raptem 250 metrów od biurowca nadleśnictwa i spotykamy ślady, gdzie borsuk grzebał sobie w ziemi, szukał jakichś pędraków bądź drzownic, bo to jego główne pożywienie. Taki bardzo charakterystyczny ślad, bo borsuk, tak jak człowiek i niedźwiedź, jest stopochodny, czyli odciski jego łap przednich przypominają odcisk dłoni człowieka, a tylnych stopy. Puszcza Augustowska powstała po ostatnim zlodowaceniu, kiedy lasy pokryły te tereny. Natomiast w terminologii w zasadzie pojawia się to mniej więcej w tym czasie, kiedy powstało nadleśnictwo Augustów, czyli w okresie Królestwa Polskiego. Według pana Wojciecha Batury, który tutaj najgłębiej historycznie chyba analizuje te wszystkie sprawy dotyczące augustowszczyzny, wcześniej teren ten nazywano Puszczą Dąbrowską, jako że Dąbrowa Miałostocka była tym miastem, które tak najbardziej ciążyło. Kończyła się Puszcza Grodzieńska, zaczynała się Puszcza Augustowska. Myślę, że na utrwalenie się tej nazwy Puszcza Augustowska miało właśnie fakt powołania leśnictwa rządowego Augustów w roku 1824. I mniej więcej w okresie tym Królestwa Polskiego, czyli pomiędzy rokiem 1815 a tymi latami 20. XIX wieku, w zasadzie to regularne leśnictwo polskie zaistniało, czyli gospodarka zrębowa i skrupulatne pilnowanie odnowień. W kilku miejscach ścieżki są tak zwane światowidy. Ten akurat dotyczy awiofauny. Możemy sobie tutaj obejrzeć 16 gatunków ptaków, które są w tym miejscu do zaobserwowania. No, tam mamy czernicę, ale też mamy gongoła, syreneczkę, oczywiście łabędzia.
I przed nami typowy widok dla Augustowa. Piękne jezioro Białe z krystaliczną wodą i otaczający las.
To ten las właśnie stanowi o atrakcyjności. Samo jezioro, gdyby było otoczone krajobrazami rolniczymi, z pewnością nie byłoby tak atrakcyjne. Ani nie miałoby urody, ani nie zachęcałoby do korzystania z kąpieli.
Las dawał ludziom schronienie, pożywienie, materiał do budowania domów. Ludzie żyli z lasu.
I nadal ludzie żyją z lasu i nadal las daje bardzo dużo. I dawał zawsze, tylko kiedyś może nie było to tak istotne. Najważniejsze, co las daje ludziom, to tlen. W procesie asymilacji wszystkie rośliny wiążą atmosferyczny węgiel pobierany z dwutlenku węgla w łańcuchy celulozy i hemicelulozy. I o ile rośliny zielne, czy w ogóle wszystkie rośliny konsumpcyjne, magazynują ten węgiel na bardzo krótko, bo w momencie, kiedy zjemy zboże w postaci chleba czy płatków owsianych, to zaraz utlenimy to, wydalimy dwutlenek węgla. Natomiast jeżeli ten węgiel zostanie związany w celulozie czy hemicelulozie drewna, to będzie tam związany tak długo, jak długo drewno pozostanie drewnem. A więc nie tylko w postaci drzewa rosnącego, ale również postaci drewna zużytego jako budulec, papier, mebel, elementy stolarki budowlanej, czy cokolwiek innego. Tak długo jak drewno pozostaje drewnem, tak długo jest kumulatorem węgla.
A w jaki sposób ludzie korzystali z naszej puszczy?
Najpóźniej zaczęto korzystać z drewna w dzisiejszym rozumieniu wykorzystania surowca przemysłowego. Las sam w sobie był niżej wartościową formą użytkowania gruntu niż użytki rolne. Z uwagi na słabą jakość gleby w Puszczy Augustowskiej, trudno tutaj było sadzać ludzi. Więc wszystkie te pożytki, które w tamtym czasie dały się sprzedać, dały się spożytkować. A więc produkcja węgla drzewnego, produkcja dziegciu, czyli tej smoły drzewnej. Las pełniał rolę pastwiskową. Zarządcy lasu udzielali za opłatą tak zwanych wchodów, które pozwalały na lasu użytkowanie. Z lasu pobierano w zasadzie wszystko. Grabiono ściółkę na ogacanie chałup, na podsiłkę dla zwierząt gospodarskich. Zbierano szyszki, które służyły jako paliwo. Zbierano chrust, mnóstwo mnóstwo takiej biomasy z lasu wynosiły zwierzęta gospodarskie, które były pasione. I to nie tylko krowy, kozy czy owce, ale również świnie były pasione w lasach. Dopiero w zasadzie budowa kanału augustowskiego, a potem kolei żelaznej, otworzyły możliwość zbytu drewna, drewna wielkowymiarowego, w postaci już nie potaszu, popiołu, węgla drzewnego czy dziegciu, ale drewna w postaci drewna, jako surowca na przykład budowlanego, czy stolarskiego, czy meblarskiego.
Tu mamy kolejną stację?
Tak, kolejna stacja i kolejny światowik, gdzie możemy dowiedzieć się, jak nazywają się poszczególne gatunki roślin tutaj rosnących. A jest tutaj bardzo bogato, bo jest to taki fragment cokolwiek żyźniejszy niż większa część Sandru Augustowskiego, bezpośrednio przymorynowy, a poza tym podlegał eutrofizacji, czyli tutaj, powiem, ludzie przynieśli z sobą dużo, dużo tych biogenów, więc oprócz sosny i świerka w górze mamy także modrzewie, lipy, dęby, oprócz klona pospolitego również i klon jawor się tutaj trafia, oczywiście leszczynę, kruszynę, czeremchę naszą rodzimą i czeremchę amerykańską, czmielinę. Oprócz tej czeremchy inwazyjnej mamy także robinię akacjową. Wolelibyśmy tych kilku gatunków nie mieć, ale nie jesteśmy tego w stanie kontrolować. No, człowiek raz przywlókł w tę stronę gatunki obce, inwazyjne, i one teraz panoszą się już same, wypierając nasze rodzime.
A zwierzyny mamy dużo w Puszczy Augustowskiej?
To zależy, do czego to odnieść. Mamy jej dużo pod względem rozmaitości gatunków, natomiast nie mamy takich gęstości na przykład jeleniowatych, jak to jest na przykład na Pomorzu Zachodnim, czy na Lubuszczyźnie, czy nawet na Warmii i Mazurach. Mamy jelenia, mamy łosia, mamy sarnę, dziki, mamy żubry, już to stado podstawowe ponad 30 osobników liczy. Mamy wilki i rysie i te wilki, tak powiem, bardzo nam regulują liczebność zwierzyny z dużą skutecznością.
Żubrom się spodobało u nas.
Tak, aczkolwiek ta część, która tutaj turystycznie jest najbardziej eksploatowana, na Zandrze Augustowskim, to na typu Piachu, ona dla żubrów atrakcyjna nie jest. To jest troszeczkę zbyt ubogo. Natomiast tam, gdzie zostały wsiedlane, więc rejon leśni, Brzozowe Grądy, Kozi Rynek, Jasionowo i przyległe tereny na Leśce Płaska, które są bogatsze siedliskowo, pasują im, tak. W tamtym obszarze poruszają się, odbywają też dłuższe takie wędrówki, bo można spotkać czasem i w leśnictwie Jastrzębna i gdzieś dalej. Staramy się im uatrakcyjnić ten teren, to znaczy nieustannie są robione poletka, takie wewnętrzne łąki, pastwiska i poletka zgryzowe, bo puszcza na tej części głównej swojej, tej lwiej części, gdzie mówimy o augustowskim sandrze, czyli gdzie jest gruby pokład piachów luźnych na wierzchu, no jest troszkę zbyt uboga w gatunki roślin, ogólnie w biomasę, żeby wykarmić tak duże stworzenia.
Jesteśmy przy najpiękniejszej plaży w mieście. Tak mówią przynajmniej mieszkańcy.
Jeszcze kawałek to nie jest. Tak,
ale idziemy tam.
Jesteśmy na szyi Półwyspu Dąbek. Zaraz na niego wyjdziemy i tak się mówi. Najpiękniejsza plaża. Mamy nadzieję, że urodę swoją odzyska i funkcjonalność, bo wszystko już do temu zmierza.
W zgodzie z naturą.
Jeszcze przed wojną na terenie Puszczy Augustowskiej działał tartak. Dość znany w całej Polsce.
O, nie jeden. W Puszczy Augustowskiej tartaków działało kilka, a ten największy to był właśnie tartak na Lipowcu, zbudowany w 1915 roku przez Niemców, w czasie kiedy ten teren okupowali. I on przez pewien czas, ponoć, był największym tartakiem w Europie. Duża część drewna transportowana była spławem, dzięki kanałowi i jeziorom. Miał swoją bocznicę kolejową.
A skąd tartak czerpał drzewo?
Oczywiście z puszczy. W czasie I wojny światowej Niemcy stosowali metodę, zresztą już określoną przez Napoleona, że wojna musi się sama wyżywić. Więc wszystkie tereny, które okupowali, intensywnie eksploatowali gospodarczo i robili to w sposób bardzo przemyślany, technicznie poprawny. Eksploatację Puszczy Augustowskiej zaczęto od stworzenia tej właśnie bazy w postaci tartaku, gdzie miał być drewno przerabiane. Następnie odbudowy kolejek leśnych. Cała sieć kolejek leśnych pokrywała puszczę wszędzie tam, gdzie już spław nie był możliwy, gdzie to odległości transportowe do wody były dalekie. Musimy wiedzieć, że w tamtych czasach jedynym transportem drewna z lasu był zaprzęg konny. Mała ilość dróg bitych i te kolejki leśne otworzyły możliwości. Z dużą intensywnością Niemcy eksploatowali Puszczę Augustowską, aczkolwiek w większości przypadków odnawiali powierzchnie wycięte. Także w czasie I wojny światowej Puszcza Augustowska bardzo ucierpiała i to, co potem mieli do dyspozycji polscy leśnicy po roku 1918, to były bardzo skromne zasoby.
Las otacza Augustów, można powiedzieć, całej połowie. Tu Lipowiec, Borki, Ślepsk.
Granice Puszczy Augustowskiej stanowi granica jakościowa gleb. Mniej więcej na linii Żarnowo-Białobrzegi poniżej kończy się linia gleb gliniastych, a zaczyna się Zandr Augustowski, czyli pokład piachu, który ma tak od 6 do kilkudziesięciu metrów grubości, w związku z czym no, żadna roślina korzeniami nie może skorzystać z tych żyźniejszych warstw. Nie było sensu ekonomicznego wchodzenia w te tereny, ponadto była to królewszczyzna, więc tu prawo własności też w pewnym stopniu decydowało.
Puszcza Augustowska poprzez przecinana jest wieloma ścieżkami rowerowymi, pieszymi, konnymi.
Las, oprócz tych swoich funkcji gospodarczych, czy klimatotwórczych, ogólnoekologicznych, musi pełnić role społeczne. Las jest przestrzenią rekreacyjną, moim zdaniem najdoskonalszą, bo tutaj wiele form rekreacji ruchowej można uprawiać. O ile szlaki, powiedzmy, piesze czy rowerowe, jest to swego rodzaju ułatwienie dla turysty, bo sugeruje mu się jako przebycie pewnej trasy, z reguły z określeniem długości, i do tego tworzy się przewodniki opisujące jakieś atrakcyjne miejsca. O tyle na przykład dla rekreacji turystyki jeździeckiej jest to warunek prawny. Ustawa o lasach stanowi, że jazda konna po lesie dozwolona jest tylko drogami wskazanymi przez nadleśniczego, więc jeżeli takiego wskazania nie ma, to dla konia wierzchowego las jest zamknięty. Muszę powiedzieć, że ma koń wierzchowy trochę gorzej niż pojazdy mechaniczne, bo dla tych wystarczy droga oznaczona drogowskazem. Przy projektowaniu należy się troszeczkę sugerować potrzebą kanalizowania tego ruchu turystycznego. Nie wszystkie miejsca nie wyszłyby bez szwanku z takiego kontaktu z turystami. Przede wszystkim rezerwaty, ostoje zwierzyny, również ostoje roślin, więc zastanawiamy się nad sposobem przeprowadzenia tego. Oczywiście zawsze jest dbałość o to, żeby była jakaś atrakcyjność krajobrazowa, być może przyrodnicza. Przy niektórych z tych szlaków mamy również wyłapane pewne ciekawostki historyczne czy archeologiczne. Przykładem tego jest szlak Orła Białego, 80-kilometrowa instalacja taka przeznaczona do turystyki rowerowej bądź pieszej, na której jest 30 stacji, które mają prześledzoną przez historyków bądź archeologów swoją przeszłość i przedstawiono ją na planszach informacyjnych, w miejscach, gdzie przy okazji jest jakaś tam infrastruktura drobna do wypoczynku w postaci ławostołów, koszy na śmieci. Bardzo zachęcam, bo to ciekawe rzeczy są. Państwo nie poznacie tej historii z podręczników, natomiast na szlaku Orła można się o wielu rzeczach ciekawie dowiedzieć. To są m.in. Rudnie, to są smolarnie, to są fortyfikacje z I i II wojny światowej. To jest miejsce, powiedzmy, po bazie partyzanckiej, gdzie mieliśmy zrekonstruowaną ziemiankę. Niestety ona musiała być zostać, tak powiem, zlikwidowana, bo już zagrażała bezpieczeństwu, ale nadal miejsce jest do odwiedzania. Jest przystanek na przykład, gdzie mamy opisaną historię linii kolejowej Augustów-Grodno, czy opisujące pobyty harcerzy w okresie międzywojennym. Tutaj akurat jesteśmy vis-a-vis oficerskiego jachtklubu, budowli, która powstała w dwudziestoleciu międzywojennym w ekspresowym tempie, bo cały stan surowy budynku powstała w ciągu 2 miesięcy podobno. Imponująca rzecz, a wielka jest kubatura tego obiektu. No też już mocno wpisany w krajobraz Augustowa. Tutaj akurat dochodzimy do tablicy, gdzie historia ta jest opisana. No to możemy powiedzieć dokładnie, że powstała budowla w latach 34-35. Prace murarskie budowlane trwały w okresie od 30 września do 30 listopada 34 roku i z pomocą 1 600 000 cegieł i 650 ton cementu, 90 ton wapna, 55 ton belek żelaznych, 400 robotników wybudowało obiekt.
A dużo jest ścieżek w naszej puszczy?
Ja nawet nie będę potrafił ich wszystkich wymienić. Przez teren Nadleśnictwa Augustów przebiegają przynajmniej 3 pierwsze szlaki PTT-kowskie, które istnieją tutaj już od lat 60. Niebieski, zielony i żółty. One są dość ciekawe. No między innymi jeden zaczyna się w mieście, biegnie brzegiem Sajna, przechodzi przez uroczysko Stara Ruda, ciągnie się aż do Mikaszówki, z tego co pamiętam. Szlaki rowerowe, powstające z inicjatywy rozmaitych podmiotów. Tutaj ten najbardziej znany to jest Greenwellu. Powstały dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Polskiego, ale są też krótsze. Na przykład szlak rowerowy wokół Jeziora Kolno powstały z inicjatywy Stowarzyszenia OŚ na początku lat 2000. To jest szlak rowerowy wokół Jeziora Białego. Natomiast szlak Orła Białego powstał z inicjatywy Nadleśnictwa w roku 2014. To jest około 80 km tras. Dodatkowo jeszcze z tymi stacjami, gdzie są opisane miejsca ciekawe na tej trasie. No, szlak konny Puszczy Augustowskiej i Mazur. Przy okazji Święta Kawalerii świętowaliśmy 25-lecie istnienia tras konnych Puszczy Augustowskiej, bo pierwsza takowa powstała w roku 2000 w Nadleśnictwie Białobrzegi pod nazwą Leśna Trasa Konna Nadleśnictwa Białobrzegi. W 2002 roku została rozciągnięta pomiędzy Wigierskim a Biebrzańskim Parkiem Narodowym przez Nadleśnictwa Białobrzegi Augustów płaska Szczebra i Suwałki. W roku 2005 również pociągnięta na część mazurską na Nadleśnictwa Raj, Grutełki, Drgały, a w bieżącym roku Nadleśnictwa, jak głęboki brud, Pomorze i Płaska, w zgodziły się na udostępnienie odcinka prowadzącego od śluzy Paniewo do granicy z Litwą, czyli w tej chwili już możemy sobie trwale oznakowaną trasą jeździć na przykład nad Niemen.
Jak duża jest Puszcza Augustowska?
Po stronie polskiej to jest 114 tysięcy hektarów lasu, ale granicą puszcza się nie kończy. Ciągnie się na część litewską i tam aktualnie nazywana jest Puszczą Kopciowską od Kopciowa, czyli tam pierwsze większe miejscowości tej części, a taż Puszcza Kopciowska poprzez granicę z Białorusią ciągnie się na Puszczę Grodzieńską. I w sumie jest to prawdopodobnie największy nizinny kompleks leśny w Europie, ponieważ to będzie ponad 350 tysięcy hektarów. To jest ogrom. Granice państwowe nie stanowią barier dla przemieszczania się gatunków zwierząt, czy tym bardziej roślin. Nasionka roznosi wiatr albo ptaki. Jest to wartość niebywała, która na pewno ma ogromne znaczenie dla kształtowania tutejszego klimatu. Ogromny producent tlenu, ogromny wychwytywacz pyłów atmosferycznych, ogromna gąbka zatrzymująca opady atmosferyczne.
I jesteśmy w Augustowie. Znaczy, znowu jesteśmy w mieście.
Tak, znowu jesteśmy w mieście, aczkolwiek w Augustowie administracyjnie byliśmy cały czas, ponieważ te lasy, po których chodzimy, są w granicach terytorialnych miasta Augustowa.
A czy Augustów mogłoby istnieć bez lasów?
Trudno mi powiedzieć, to znaczy istnieją takie miasta, które lasu nie mają, ludzie tam żyją. Natomiast no, nie byłby tym samym Augustowem z pewnością. Nie posiadałby tych walorów krajobrazowych, a tym samym turystycznych. Poza tym, gdyby nie istniał ten zwarty kompleks leśny, który był czyjąś własnością, gdzie hamowane osadnictwo, w tym miejscu ludzie robiliby po swojemu. Powstałyby krajobrazy antropogeniczne, prawdopodobnie agrocenozy.
A czy nasze miasto w odpowiedni sposób wykorzystuje swoje walory? Jakimi jest właśnie las?
Myślę, że tak. Fakt, że rozwija się turystyka, mnóstwo augustowian żyje z turystyki, prowadząc czy to jakieś gastronomiczne przedsięwzięcia, czy noclegowe, pensjonaty i tak dalej. A zainteresowanie turystyczne bierze się właśnie z walorów, jakim jest las. Krajobraz, który istnieje dzięki lasowi, powietrze, które jest dzięki niemu. To wszystko wynika z faktu obecności lasu.
Jak już powiedziałam na samym początku, w Augustowie ciężko znaleźć miejsce, z którego by nie było widać tego lasu.
No tak, ale myślę, że większość mieszkańców wolałaby mieszkać właśnie na obrzeżach mimo wszystko. Chociaż no, znikąd nie jest daleko, prawda? Tutaj rowerem czy pieszym spacerem każdy mieszkaniec Augustowa może dojść do tego prawdziwego lasu, gdzie nie tylko rosną 200-letnie sosny, ale można spotkać bursuka, tak jak my dzisiaj.
A dużo mamy tych 200-letnich sosen?
W samym mieście. Cały drzewostan, który się ciągnie wzdłuż Alei Kardynała Wyszyńskiego do skrzyżowania przy drugim liceum ma 230 lat. Aczkolwiek te 230 lat to mają te drzewa najstarsze, górujące, natomiast pod nimi już wytwarza się piętro młodszego pokolenia.
A najstarsze drzewo w okolicach Augustowa?
Oj, nie powiem tego. No na pewno około 300 lat ma gruba sosna pod Białobrzegami, no a dęby na Kozim Rynku są być może 400-letnie.
Wszyscy chyba byśmy chcieli, by rosły one co najmniej drugie tyle. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Marta Sołtys.
W zgodzie z naturą.